Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Ja kłaniam się Państwu nisko ze studia w Warszawie, ale na kopcu Kościuszki w Krakowie jest prezydent Andrzej Duda. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo serdecznie witam naszych widzów i słuchaczy.
Niech Państwa nie zmyli tych, którzy nas oglądają. Widok w tle to nie jest Pałac Prezydencki. Prezydent jest na kopcu Kościuszki w Krakowie. Panie prezydencie, gdzie święta?
W domu.
W domu w Krakowie, nie w pałacu prezydenckim, ani nie w rezydencji w Wiśle?
Święta będą częściowo tutaj, częściowo tutaj, a dla mnie najważniejsze to, co przed chwilą Państwo też mówili i czego mi życzyli, jak słyszałem, za co ogromnie dziękuję, a mianowicie, żeby spędzić te święta spokojnie i w rodzinnym gronie. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie i bardzo się z tego cieszę, bo to jest dla mnie bardzo ważne.
A ile osób zasiądzie przy prezydenckim stole podczas wigilijnej wieczerzy?
No, to zasiadamy taką najbliższą rodziną. No, my oczywiście w trójkę z córką, zasiadają moje siostry ze swoimi rodzinami i moi rodzice. Mhm.
Czyli dodaję kilkanaście osób, ale nie duże kilkanaście, jak rozumiem.
Nieduże kilkanaście.
Nie ma tłumów. Panie prezydencie, o świętach jeszcze porozmawiamy, ale no, nie mogę nie spytać o politykę. W Faktach RMF słyszeliśmy o pomyśle Szymona Hołowni o to, by o ważności wyborów prezydenckich rozstrzygała nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, tylko losowo wybrani sędziowie Sądu Najwyższego. I co pan na to? Co pan na taką propozycję?
Czy ja jestem to oczywiście otwarty na dyskusję na temat różnych idei legislacyjnych, także jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, tym bardziej, że generalnie jest powiedziane w Konstytucji, że rozstrzyga Sąd Najwyższy, więc tutaj można różnie dokonać oczywiście prawnej modyfikacji, natomiast nie ukrywam, że martwi mnie moment, w którym ta cała sprawa jest podnoszona, a mianowicie po tych niezgodnych z prawem decyzjach PKW. No to jest najbardziej wstrząsające, że Państwowa Komisja Wyborcza pozwala sobie na działanie niezgodne z prawem, na dalekie przekroczenie swoich kompetencji.
Państwowa Komisja Wyborcza właściwie postanowiła niczego nie zrobić, to znaczy postanowiła nie zdecydować o tym, czy przekaże pieniądze Prawu i Sprawiedliwości po wyroku Sądu Najwyższego, czy też nie przekaże. Odłożyła to w czasie, dopóki nie...
No właśnie, ma obowiązek wykonać wyrok Sądu Najwyższego i kropka, i to jest wszystko.
No dobrze, ale widzi pan sam, jak to wygląda. Jedni mówią tak, drudzy mówią siak, a my obywatele słuchamy tego z coraz większym zdenerwowaniem, bo ludzie sobie myślą, normalnie, no to jak to jest? Prawo jest dla nas, a dla nich co?
No ale to największy absurd jest wtedy, kiedy poważny organ, jakim powinna być Państwowa Komisja Wyborcza, zachowuje się w sposób szokujący, niezrozumiały zupełnie, a mianowicie dwa tygodnie wcześniej podejmuje decyzję, w której nie widzi żadnego problemu, jeżeli chodzi o tą Izbę Sądu Najwyższego i wykonuje jej orzeczenie, a po dwóch tygodniach w innej sprawie kwestionuje tą Izbę, chociaż tak naprawdę nic się w sensie ani prawnym, ani w sensie funkcjonalnym tej Izby, ani osobowym nie zmieniło. W związku z powyższym, no można powiedzieć tak, no to jest sytuacja dosyć szokująca. Zresztą na przestrzeni ostatniego czasu wielokrotnie Państwowa Komisja Wyborcza wykonywała orzeczenia tej Izby Sądu Najwyższego i żadnego problemu nie było.
Dobrze, panie prezydencie,
jeżeli chodzi o wybory samorządowe, jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, teraz nagle widzi problem.
Panie prezydencie, my to wiemy. Ja pytam raczej, jak wyjść z tego pata stworzonego trochę przez polityków, którzy nawpuszczali do Państwowej Komisji Wyborczej innych polityków, no i przez tych, którzy tam teraz zasiadają, którzy powiedzieli nie, bo nie. No i co mi pan zrobisz, skoro nie mam pańskiego płaszcza? Jak wyjść z tej sytuacji?
Panie redaktorze, to ja proponuję, żeby się Państwowa Komisja Wyborcza przestała bawić w politykę, a zajęła się tym, co do niej należy, czyli budowaniem ogólnego prestiżu Państwowej Komisji Wyborczej jako organu, który nie zajmuje się polityką, tylko ma bezstronnie realizować proces wyborczy.
Rozumiem, tylko co w tej sytuacji, bo Szymon Hołownia proponuje, żebyśmy jakoś obeszli ten pat, żebyśmy włączyli cały Sąd Najwyższy. Pan mówi, że jest pan otwarty, ale wie pan, do czego to prowadzi? To prowadzi do wyłączenia tak zwanych neosędziów. Orzekać mają tylko paleosędziowie.
Przede wszystkim ja w ogóle nie uznaję tych pojęć, bo uważam, że one są obrażające dla sędziów i one mają na celu tak naprawdę upokorzenie i poniżenie sędziów, którzy wszyscy są nominowani przez prezydenta Rzeczypospolitej i wszyscy złożyli przed prezydentem Rzeczypospolitej ślubowanie. Natomiast jeżeli ktoś chce skwestionować statusy sędziów w związku z jakimś takim czy innym składem Krajowej Rady Sądownictwa, to ja zwracam uwagę, że na przestrzeni ostatnich 25 lat Krajowa Rada Sądownictwa, jeżeli chodzi o jej skład i powołanie, chyba trzykrotnie była stwierdzana niezgodność z konstytucją. W związku z powyższym na tej zasadzie można podważać statusy sędziów powołanych w ciągu ostatnich co najmniej 20-25 lat, więc uwaga.
Panie prezydencie...
Bo to jest nieodpowiedzialne przede wszystkim, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prawne obywateli. Ja podkreślam obywateli, bo panowie politycy, zwłaszcza koalicji rządzącej, się bawią. Natomiast
politycy koalicji rządzącej w co się bawią? Bo pan rzuca...
Sądy załatwiają ważne sprawy ludzi, fundamentalnie dla nich istotne, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, majątkowe, osobiste, i stabilność orzeczeń sądowych ma dla bezpieczeństwa państwa i dla spokoju ludzi absolutnie podstawowe znaczenie, więc proponuję potraktować sprawę naprawdę poważnie i przestać sobie żartować z obywateli.
Ucieczka posła Marcina Romanowskiego na Węgry oburza wszystkich, ale oburza z różnych pozycji. Jednych oburza fakt, że poseł ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, a innych oburza to, że doszliśmy już do takiej oto sytuacji, że inne państwo daje polskiemu politykowi opozycji azyl polityczny, bo tak źle jest u nas z demokracją. A pana to oburza, przepraszam, z jakiej pozycji?
Znaczy, ja na początku to przede wszystkim byłem zdziwiony, że do tego, aby poszukiwać posła, uruchomione zostały takie siły i środki, jak gdyby był jakimś przestępcą, bandytą największego kalibru. Bo jeżeli jakieś specjalne grupy policyjne są uruchamiane po to, żeby poszukiwać posła, to ja jestem zdumiony.
No jak widać, nie udało im się, bo znalazł się na Węgrzech.
No to też nie świadczy zbyt dobrze w takim razie o profesjonalizmie. Natomiast jest drugi problem, a mianowicie trzeba byłoby się pochylić i zobaczyć, dlaczego władze węgierskie zdecydowały się udzielić tego azylu.
Żeby zagrać na nosie Donaldowi Tuskowi?
No być może, że ktoś to tak ocenia. Natomiast ja powiem w ten sposób. No, jeżeli się przyjrzały tej sprawie, a słyszę, że podobno dosyć szeroki ten wniosek skierował i dosyć szeroko go uzasadnił poseł Romanowski, bodaj chyba 40 stron uzasadnienia napisał do tej prośby o azyl. Jeżeli tam wskazał, w jaki sposób w Polsce obalono, bo nie został odwołany, dlatego że proszę pamiętać, że odwołanie prokuratora krajowego wymaga zgody prezydenta Rzeczypospolitej zgodnie z ustawą o prokuraturze. Nigdy żadnej zgody w tym zakresie nie wydawałem. Pan Barski nigdy nie został w żaden legalny sposób odwołany z funkcji prokuratora krajowego. I w to miejsce jest jakiś inny człowiek, który, jak sam twierdzi, został powołany dekretem premiera, czyli czymś, co nie istnieje w sensie prawno-konstytucyjnym.
To prawda, premier nie wydaje dekretu.
To ja się nie dziwię, że Węgrzy mają wątpliwości co do tego, czy pan poseł Romanowski, czy wobec niego postępuje się
Panie
w sposób zgodny,
ale...
z zasadami państwa prawa, czy też nie.
Panie prezydencie, ja to wszystko rozumiem, tylko wie pan, to w nas budzi naprawdę co najmniej mieszane uczucia, ale tak naprawdę budzi narastające wkurzenie po prostu ludzi, którzy widzą, że tak, Państwowa Komisja Wyborcza sobie uznaje część wyroków Sądu Najwyższego albo nie uznaje, zależy jak chce. Poseł, były wiceminister sprawiedliwości, ucieka na Węgry. Te Węgry, kraj należący do Unii Europejskiej, nasz przyjaciel, uznaje, że poseł nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces i dlatego udziela mu azylu politycznego. Chryste Panie, gdzie my żyjemy? I pan jest prezydentem tego państwa.
No, z przykrością stwierdzam, że niestety taki stan zaczął się od czasu buntu de facto środowisk, no przede wszystkim prawniczych, który nastąpił w 2016-17 roku, które to zaczęły podważać wszystko i zaczęły się w sądach orzeczenia contra legem, czyli całkowicie wbrew prawu i bez podstawy prawnej. I rzeczywiście od tego czasu datuje się ten problem, a wszystko przez to, że zgodnie ze zobowiązaniami wyborczymi, zresztą w wyniku demokratycznej decyzji Polaków, bo ja wygrałem przecież wybory w 2015 roku, które nigdy nie były kwestionowane, ich wynik nigdy nie był kwestionowany.
Natomiast kwestionowane było już pańskie zwycięstwo w roku 2020, przypomnę panu.
dokonywane były wszystkie zmiany w majestacie prawa, ze wszystkimi procedurami parlamentarnymi zachowanymi, ze wszystkimi procedurami konstytucyjnymi, natomiast generalnie wtedy wszystko zaczęło być kwestionowane. No,
panie prezydencie, pan mówi o kwestionowaniu.
Zmiana się nie podobała w Polsce niektórym środowiskom.
To rozumiem, ale przecież nie jest tak, że było to kwestionowane bezpodstawnie. Były podstawy, mianowicie choćby
tak. Podstawy zawsze się znajdą, panie redaktorze, jeżeli ktoś chce, a jeżeli nie, to się je wymyśli.
No to niestety jest...
Jak widać.
No tak, tylko że panie prezydencie, niech się pan nie gniewa, ale to pan powinien się również uderzyć we własne piersi. Ja już nie chcę wracać do procedury powoływania sędziów Trybunału
Konstytucyjnego. Nie mam żadnego powodu, żeby się uderzać w jakiekolwiek piersi, ponieważ wszystko robiłem w sposób zgodny z konstytucją i absolutnie przemyślany.
Panie prezydencie, dobrze, to podpisze pan ustawę o wolnej wigilii?
Jestem po dyskusji, którą odbyliśmy w gronie przedstawicieli strony społecznej Rady Dialogu Społecznego, gdzie przede wszystkim podstawowym zarzutem wobec ustawy i wobec rządzących było to, że nie odbyły się żadne konsultacje społeczne w tej sprawie, że w ogóle ani ze związkami zawodowymi, czyli przedstawicielami pracowników, ani z przedstawicielami pracodawców, zwłaszcza właśnie tymi zasiadającymi w Radzie Dialogu Społecznego, w ogóle tej kwestii nie dyskutowano. To tak naprawdę dla nich była pierwsza dyskusja. Zgłoszono cały szereg zastrzeżeń i mogę powiedzieć tak, głosy były tak rozdzielone mniej więcej po połowie.
No właśnie, bo ta ustawa zawiera haczyk.
Zaakceptowania tych rozwiązań, połowa była przeciwna. Ja w tej chwili nad tym pracuję, ale ja oczywiście tak jak sam od samego początku mówiłem, bardzo bym chciał tego, bo uważam, że to jest bardzo potrzebne, żeby Wigilia była dniem wolnym dla ludzi, żeby mogli spokojnie skupić się na przygotowaniu do świąt, żeby mogli sobie spokojnie w domu te zadania swoje wigilijne zrealizować. Myślę, że to jest,
Panie, że to jest ważne. Panie prezydencie, rozumiem, tylko wytłumaczmy naszym słuchaczom, że w tej ustawie jest haczyk, bo z jednej strony jest wolna Wigilia, z drugiej strony de facto może doprowadzić do tego, że wszystkie niedziele w grudniu będą niedzielami handlowymi, no co oznaczałoby więcej pracy dla pracowników handlu.
No tego się właśnie obawiają niektóre środowiska, przede wszystkim pracowników.
No dobra, ale pan będzie musiał w końcu zdecydować. Pan już wszystkich wysłuchał i teraz decyzja należy do pana. Tak czy nie?
Zdecyduję, ja powiedziałem, bardzo chciałbym wolnej Wigilii. Kwestia równego traktowania pracowników tutaj też będzie przeze mnie bardzo mocno rozważana i jest rozważana z tego konstytucyjnego punktu widzenia. Spokojny jestem o tyle, że ta ustawa w ogóle nie dotyczy tego roku, bo to trzeba przede wszystkim wyjaśnić, że ona w ogóle nie dotyczy tej
to
Wigilii,
wiemy, że nie dotyczy
jutro.
Tego, co
dotyczy
jutro, dotyczy
Wigilii,
tego, co za rok. Natomiast pan i tak będzie musiał podjąć decyzję.
Jest trochę czasu na ewentualne rozstrzygnięcie wątpliwości.
Możemy, że jeszcze się nie dowiemy, co pan zrobi, ale być może dowiemy się, czy skieruje
wszystko
pan ustawę...
Wszystko będzie w konstytucyjnym terminie.
Czy skieruje pan ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego?
Ta kwestia również jest przeze mnie rozważana. Zresztą tak jak zawsze przy każdej ustawie, no to i oczywiście przy budżecie są pewne ograniczenia. Prezydent nie ma wszystkich możliwości, które normalnie ma w odniesieniu do każdej innej ustawy, ale rzeczywiście... Te kwestie konstytucyjnych zastrzeżeń mogą być tutaj rozpatrywane.
Panie
mało, nie tylko mogą,
to,
ale wręcz
panie
powinny być
my
rozpatrywane.
To wiemy.
One są rozpatrywane.
Czyli pan powiedział, że te kwestie powinny być rozpatrywane. To oznacza, że co, że pan się skłania
najpierw,
do tego...
Najpierw, panie redaktorze, ustawa musi przyjść do prezydenta Rzeczypospolitej. Ja już ustawę okołobudżetową podpisałem, bo tam były rzeczywiście bardzo ważne kwestie związane z wykonaniem tego budżetu i możliwościami jego wykonania, natomiast sama ustawa budżetowa jeszcze do mnie nie przyszła.
Jeszcze trochę o polityce, ale też o świętach porozmawiamy w Radiu RMF 24. To już koniec rozmowy w Radiu RMF. Ja życzę Państwu, słuchaczom RMF-u, wszystkiego dobrego. My
ja
się już nie usłyszymy, proszę Państwa, bo to była...
Wesołych świąt spokojnych.
Bo to była ostatnia rozmowa Mazurka, poranna rozmowa w Radiu RMF. Zapraszam serdecznie do Radia RMF 24. Panie prezydencie, jesteśmy cały czas w Radiu RMF 24, na naszych mediach społecznościowych. No to powiem tak, nie dowiem się, co z ustawą budżetową, nie dowiem się, co z Wigilią. O świętach też pan mówi skromnie. Ja naprawdę nie wiem, o co pana pytać, żeby pan zechciał powiedzieć cokolwiek naszym słuchaczom. Zwłaszcza, że szykuje mi się jeszcze pytanie polityczne. To jest pytanie dość oczywiste. Pan przyjął w Pałacu Prezydenckim Karola Nawrockiego po tym już jak było jasne, że będzie on kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Czy to oznacza, że będzie pan wspierał Karola Nawrockiego w tym prezydenckim wyścigu?
To dobrze, to już zacznijmy teraz od początku na spokojnie. Po pierwsze, rzeczywiście jestem nastawiony bardzo spokojnie, bo jesteśmy już tuż przed Wigilią i dzisiaj jest właściwie ten ostatni taki przedwigilijny dzień jeszcze pracujący, ale ja już też jestem tutaj w Krakowie i przygotowuję i swój dom i nas jako rodzinę do tego, żebyśmy mogli spokojnie odbyć święta. Mało mamy tych możliwości przygotowania się, więc to jest dla mnie taki cenny czas. No ale musimy dyskutować o polityce. Ja to rozumiem, panie redaktorze. Pracujemy.
Panie prezydencie, to było przedostatnie pytanie o politykę. Naprawdę, przedostatnie.
Pracujemy. Panie redaktorze, byłem już pytany o kwestię pana doktora Karola Nawrockiego. I tak jak powiedziałem wtedy, no tutaj moje stanowisko się nie zmienia. Tak, oczywiście przyjąłem pana doktora Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Mieliśmy bardzo sympatyczną rozmowę. Jesteśmy ludźmi o bardzo podobnym światopoglądzie. Mamy te same kwestie, które są dla nas ważne. Pan doktor Karol Nawrocki cały czas do tej pory zajmował się tymi kwestiami historycznymi, Instytutem Pamięci Narodowej, ale jest on człowiekiem bardzo, bardzo ciekawym i bardzo przede wszystkim takim sympatycznym.
Wychwala pan Karola Nawrockiego, tak?
Można sobie swobodnie wsparcie. Z nim porozmawiać i taką też rozmowę mieliśmy o różnych ważnych sprawach, też oczywiście rozmawialiśmy na temat technikaliów kampanii wyborczej.
Technikalia.
Ja mam trochę doświadczenia w tym zakresie.
Panie prezydencie, proszę wybaczyć, ale jednak będę nalegał, żeby pan odpowiedział na zadane pytanie, a nie rysował laurkę Karola Nawrockiego.
Nie będę prowadził kampanii za pana doktora Karola Nawrockiego, to na pewno nie.
Czy go pan wesprze? Czy powie tak, głosujcie na Nawrockiego, ja głosuję na Nawrockiego?
No każdy oczywiście, mam nadzieję, odda głos w wyborach prezydenckich, kto jest do tego uprawniony, ja również i na pewno zagłosuję na tego kandydata, który w momencie, kiedy będzie głosowanie, będzie głosił poglądy najbliższe moim i najbliższe, jak to mówię, mojemu sercu. I muszę powiedzieć, dzisiaj tym kandydatem wśród tych zgłoszonych jest pan Karol Nawrocki. Rzeczywiście jego poglądy są najbardziej zbliżone do moich.
No to daleko posunięta deklaracja. Dzisiaj poglądy Karola Nawrockiego są najbliższe Andrzejowi Dudzie i jest pan najbliżej wsparcia Karola Nawrockiego.
To jest podobne spojrzenie na Polskę, jakie ja mam, na to, co dla Polski jest ważne, na to, jak powinny być prowadzone polskie sprawy, co jest ważne dla naszej przyszłości. Nie mam tutaj specjalnych wątpliwości.
Pojedzie pan do Stanów Zjednoczonych na zaprzysiężenie Donalda Trumpa? Pytam, bo do wizyty pańskiej w Ameryce miało dojść jeszcze w grudniu.
Do tej pory nie było takiego zwyczaju od ponad 100 bodajże 60 lat w Stanach Zjednoczonych, żeby głowy państw, innych państw były zapraszane na zaprzysiężenie prezydenta. Musiałaby tutaj nastąpić jakaś zmiana, nic na to nie wskazuje.
Czyli wtedy nie, a wybiera się pan do Ameryki, wybiera się pan do Waszyngtonu na spotkanie z Donaldem Trumpem?
No jeżeli tylko pan prezydent Donald Trump tutaj wystosuje oczywiście zaproszenie i będą takie ustalenia, to tak, oczywiście, że się
ale
wybiorę.
Być...
Tak, ja zresztą już się wybierałem kilkakrotnie i byłem przecież trzykrotnie z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, właśnie w Białym Domu w czasie poprzedniej pierwszej kadencji pana prezydenta Donalda Trumpa.
Dlaczego nie doszło do tej wizyty w grudniu u prezydenta elekta?
A panie redaktorze, a skąd takie pytanie?
A pytanie to stąd, że o pańskiej wizycie w Stanach Zjednoczonych mówił choćby, nie wiem, minister Mastalerek, minister Kolarski, mówili o tym w mediach.
No ale to są, jeżeli już dochodzi do takiej wizyty, to na tym etapie jest to wizyta nieformalna, jest to de facto wizyta prywatna i myśmy rozmawiali z panem prezydentem elektem Donaldem Trumpem zresztą kilkakrotnie od czasu, kiedy w Ameryce zapadła ta decyzja wyborców o tym, że to on będzie następnym prezydentem. Także mamy pewne wstępne ustalenia. Natomiast co do samego spotkania, to zobaczymy. Będzie ku temu odpowiedni moment, to będzie spotkanie.
Panie prezydencie, następne święta spędzi pan już jako cywil, jako były prezydent. Czy będą to święta spędzone jako w roli członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego? Wybiera
panie
się pan do MKOL?
To czas pokaże wszystko.
Czas pokaże, ale to znaczy, że pan chciałby być członkiem MKOL-u?
Zostałem zgłoszony przez Polski Komitet Olimpijski, co jest niezwykle miłe na tą funkcję, która w istocie, jeżeli chodzi, bo tu wielkie dyskusje trwają na tematy, oczywiście jak zwykle finansowe z tym związane. Funkcja rzeczywistego członka MKOL jest funkcją, która nie jest związana z żadnym etatem. To jest funkcja, która nie jest związana z żadną pensją. To jest funkcja, która jest bardzo prestiżowa w tym świecie międzynarodowym, właśnie zwłaszcza olimpijskim. I to jest istota tej funkcji. Jej wielki prestiż.
Ale ja nie pytam o pieniądze. Pojawiły się raczej
funkcjonowanie MKOL tam, gdzie podejmują decyzje członkowie.
Pojawiły się raczej zarzuty, że odbierze pan to miejsce sportowcom, na przykład Maji Włoszczowskiej.
No tak, ale pani Maja Włoszczowska jest z innego tytułu członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ona jest z ramienia zawodników w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Zresztą ma tam funkcję, która jest funkcją etatową, no właśnie związaną z wynagrodzeniem, więc to jest zupełnie jakby inny charakter członkostwa, inny charakter
to
obecności.
Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie tego, czy Andrzej Duda będzie członkiem MKOL-u, czy nie?
No wtedy, kiedy zdecyduje o tym MKOL. To jest decyzja MKOL i jaka będzie, taka będzie.
A skąd się pojawił ten pomysł? Pan się o to starał? Ktoś panu to zaproponował? Ktoś przyszedł, powiedział: panie prezydencie, jest taki fajny pomysł, że pan...
Panie redaktorze, znają mnie w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, dlatego że ja byłem i jestem zaangażowany w tą kwestię olimpizmu i w Polsce, i tego międzynarodowego. Wielokrotnie się spotykałem z władzami MKOL. Gościliśmy też kilkakrotnie pana prezydenta MKOL Bacha w Polsce i w Warszawie, i w Krakowie, choćby w związku ze stuleciem Polskiego Ruchu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak jak mówię, znamy się bardzo dobrze. Były też Igrzyska Europejskie, gdzie gościliśmy tutaj, nie tylko, że je organizowaliśmy, ale gościliśmy tutaj całą tą plejadę najważniejszych ludzi w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, więc no, jestem w tym środowisku człowiekiem, który jest znany z tego, że jest zaangażowany
dobrze
w ruch
olimpijski. Jest pan znany z tego, że pan jest znany, jest pan znany z tego, że pan jeździ na natach, ja to wszystko rozumiem. Zostawmy już tę politykę, zostawmy już członkostwo w MKOL-u.
Bardzo, panie redaktorze.
Może pan zechce odpowiedzieć się jakoś... Wiem co, mnie zastanawia jedno, ale tak szczerze, zakładamy, że żona nie słucha. Jest pan od, dobrze licząc, 9 lat prezydentem. No i to są 9 święta w tej roli, co oznacza, że pan nie może iść normalnie na zakupy, żeby najbliższym coś kupić. No nie może pan iść normalnie, bo albo pan idzie z obstawą, albo specjalnie muszą sklep zamykać dla pana. Nie wiem zresztą, jak to się odbywa, albo pan w ogóle nie chodzi. Jak pan kupuje prezenty? Ja już nie pytam co, ale jak?
Po pierwsze, nie przypominam sobie, nigdy mi się nie zdarzyła chyba taka sytuacja, żeby ktoś zamykał sklep w związku z moją obecnością. Bywam w sklepie, powiedziałbym, prawie że normalnie. No oczywiście to jest tak, że ja mam ochronę i nie mogę z tej ochrony zrezygnować. Nie mogę powiedzieć panom, którzy odpowiadają za moje bezpieczeństwo: nie, panowie, dziękuję bardzo, proszę ze mną tutaj nie iść, proszę ze mną nie wchodzić, czy bardzo proszę nie być przy mnie. No nie mam takiej możliwości. Panowie będą mnie ochraniali niezależnie od tego, jaka jest moja wola. Tak stanowi prawo w Polsce. Takie są ich obowiązki. W związku z czym jak idę, to idę tutaj z całą moją ochroną, więc to jest rzeczywiście dosyć widowiskowe. Ale staram się realizować też swoje normalne życiowe sprawy w miarę możliwości normalnie, jak to tylko
no dobra, to co,
jest w tej
co?
Sytuacji
dobra,
możliwej. Ale tak chodzę do sklepu, tak robię zakupy w osiedlowym naszym sklepie w Krakowie, robię zakupy i wszyscy, którzy w tym sklepie pracują, mnie znają od wielu, wielu zresztą lat, od czasów, kiedy nikt
ale
się nie spodziewał,
że będę prezydentem
Rzeczypospolitej.
Ale w osiedlowym sklepie nie kupuje pan prezentów na święta.
Gdzie
pan...
Różne rzeczy kupuję w osiedlowym sklepie. Mamy też taką maleńką galerię handlową, osiedlową przy tym sklepie.
Osiedlowej
czasem
galerii.
Jak trzeba, to też pojadę do galerii, więc to i w Warszawie, i w Krakowie, więc nie jest to jakiś straszny
bywa
problem.
Bywa pan w sklepach, rozumiem.
Od czasu do czasu bywam.
A co pan potrafi zrobić na święta? Pytam, dobra, kurze zetrzeć pan pewnie umie, ale pytam na przykład o to, czy potrafi pan jakieś danie przygotować. Chyba, że skoro się jest prezydentem, to jedzenie przygotowuje, nie wiem, kuchnia prezydencka.
No akurat muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o te dania wigilijne, zresztą których jestem wielkim, wielkim miłośnikiem, uwielbiam dania wigilijne, w zasadzie prawie wszystkie, faktycznie uwielbiam. Znaczy wszystkie lubię, ale niektóre uwielbiam. Pierogi na przykład uwielbiam u nas.
Czy pan nic nie je? Jest pan tak chudy, pan nic nie je, pan się ciągle sportuje. To jest, niech pan nie opowiada, że pan coś je.
A bardzo mi miło, że pan redaktor tak tutaj docenia moje wysiłki, ale jednak są takie momenty, w których sobie nie odmawiam, proszę sobie wyobrazić.
Dobrze, czyli pan sobie nie odmawia. A pytam, co pan robi, a nie co pan ludziom zjada z talerzy?
No więc szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o dania wigilijne, to poddaję się, bo tutaj
nic.
Nie jestem...
Świetnie, to jest polski mężczyzna.
Profesjonalnego podejścia, ale niejednokrotnie zdarzało mi się lepić pierogi. To znaczy lepić dosłownie, znaczy nie robić je, tylko je lepić.
To jest właśnie coś, czego ja absolutnie nie potrafię. Ja mam jakoś widocznie mniej sprawne palce. Każdy ulepiony przeze mnie pieróg rozpadłby się natychmiast. No dobrze, ale... A co się jadał?
Muszę też przyznać, że lubię zbierać grzyby i te grzyby, które jadamy na Wigilię od bardzo wielu lat, to są zazwyczaj grzyby zbierane przeze mnie.
Naprawdę?
Tak.
Prezydent na grzybach. Ludzie, czego to się człowiek może podczas ostatniej rozmowy dowiedzieć? No dobra, to zbiera pan te grzyby, ktoś inny robi pierogi, pan je lepi. Dobra, niech już tak będzie. A co się u was jada? Bo to co kraj to obyczaj, w Polsce co region też to obyczaj. Kutie na przykład się jada czy nie? Czy to jest po prostu tak wschodnie, że w Małopolsce nikt nie jada kutii?
U nas ta Wigilia jest taka, można powiedzieć, mieszana, dlatego że to są mieszane takie zwyczaje. Oczywiście jak to często bywa w rodzinach. Z jednej strony mojej mamy, z jej domu rodzinnego, a z drugiej strony mojego taty. Tata pochodzi z rejonów podgórskich, no, urodził się w Starym Sączu, ale rodzina zasadniczo, mój dziadek pochodzi z gór, rzeczywiście nad Łąckiem, więc to jest taka kuchnia...
My wiemy, co się z Łącka sprowadza, proszę
bardziej
pana.
Bardziej góralska. No,
my
ja
wiemy, co się w Łącku robi.
Myślę, że wszyscy w Polsce wiedzą, co się w Łącku robi.
Ale ja polecam państwu nie śliwowice, ale gruszkówka z Łącka. Znakomita.
Więc
pana tą gruszkówką wytrąciłem z...
Wytrącił mnie pan.
Nie rozumiem.
Wytrącił mnie pan z rytmu, panie redaktorze.
Ja bardzo pana przepraszam, ale jak pan mówi o Łącku, no to co ja mam pomyśleć?
No ja zawsze z miłością o Łącku, bo to są takie moje rodzinne strony, w których dużo czasu spędziłem i zawsze się trochę rozpływam na myśl o górach.
Umówmy się, że nie o dżemach wszyscy marzą z Łącka. Zostawmy więc to Łącko. Dobra, a w tym roku...
No ale to nie przy Wigilii.
Dobra, a tak naprawdę mnie interesuje jedno. Pan mi kiedyś powiedział podczas jednego z poprzednich wywiadów, że pan ostatni raz jechał pociągiem w 2014 roku. Nie tęskni pan trochę do takiego normalnego życia, do tego, żeby pojechać pociągiem, żeby pójść gdzieś na spacer bez obstawy ciągłej, żeby, nie wiem, no, pożyć trochę jak normalny człowiek bez obserwowania przez BOR, przez instytucje państwowe?
No wkrótce będę już miał taką możliwość, jeszcze nieco ponad 7 miesięcy i zakończę swoją misję prezydencką, więc trochę tego normalnego życia do mnie wróci, czego nie żałuję oczywiście i powiem tak, co więcej, akurat ten aspekt to jest to, na co szczerze mówiąc czekam, bo to dla mnie było ważne. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi się poczuć rzeczywiście wolny i to sobie bardzo cenię. Natomiast no, było to dla mnie wielkim czasem mojego życia, że mogłem z wyboru moich rodaków tą funkcję
sprawować. Ja wiem, ale ja pytam raczej o takie przyziemne kłopoty. Ważne. No właśnie to, że pan nie może jechać pociągiem, to, że pan nie wsiądzie...
Właśnie, ale to panie redaktorze, dobrze, że pan wrócił do tego tematu, bo to mi uciekło. Jeżeli chodzi o pociąg, to trzeba rozróżnić jak gdyby dwie sytuacje, to znaczy...
Że ma pan pociąg do dobrej kuchni, to rozumiem,
no,
to
jazdę
rozróżniam.
Jazdę pociągiem jako taką i jazdę pociągiem takim publicznym, którym mogą jeździć wszyscy. Znaczy pociągiem jechałem nawet nie tak dawno w Korei. No. Zademonstrowano mi nowe pociągi.
Ja wiem, na Ukrainę pan jechał pociągiem.
I na Ukrainę jechałem pociągiem, ale takim zwykłym pociągiem, którym wszyscy jeżdżą, rzeczywiście nie jechałem.
A swoją drogą,
bardzo
czy,
dawno. No
czy
to
były
jest związane
prezydent
z pewnymi problemami
do...
też, wie pan, no jeżeli prezydent ma jechać pociągiem, musi być przeprowadzona cała kontrola pirotechniczna. To jest dosyć skomplikowana kwestia, utrudniająca życie pasażerom. Ja tego staram się unikać.
Rozumiem. A czy były prezydent ma prawo do darmowych biletów? Pan jest z Krakowa, musiał to pan już sprawdzić.
Nie.
Nie ma pan darmowych biletów.
Nie.
Przerąbanem. Panie prezydencie, dobrze, to już pora kończyć tę rozmowę. Bardzo panu serdecznie dziękuję. To był prezydent Andrzej Duda, to zdaje się wszyscy wiedzą. I to była ostatnia poranna rozmowa Roberta Mazurka w RMF-ie. Bardzo państwu dziękuję serdecznie za te ponad 8 lat. Panie prezydencie, dziękuję panu, że pan przybył do naszego studia i i był moim gościem. Kłaniam się
panie
nisko.
Redaktorze, ja również bardzo dziękuję, że na tą ostatnią rozmowę swoją tutaj w Radiu RMF pan redaktor mnie zaprosił. To bardzo miłe i dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, ale przede wszystkim życzę panu redaktorowi, tutaj całej załodze Radia RMF i wszystkim moim rodakom i w kraju i za granicą spokojnych, dobrych, rodzinnych świąt, takich świąt bez trosk. I szczęśliwego nowego roku. Proszę odpocząć, to wszystkim na pewno się należy, zwłaszcza tym, którzy na co dzień bardzo ciężko pracują. Dziękuję bardzo.
Smacznego mazurka i wesołego dyngusa. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.